czy jest ustalona definicja tego, czym jest film biblijny?
Gatunkowo pojęcia filmu biblijnego nie da się ustalić. Dlatego, że tu właściwie chcąc dojść do jakiegoś określenia czy też definicji, należałoby chyba sięgnąć przede wszystkim do tematyki, a więc do tego, o czym film mówi. Tematyka, postaci, wydarzenia, które pojawiają się na kartach Starego czy też Nowego Testamentu, przełożone na język scenariusza, na język filmu, pozwalają na zrozumienie, na odczytanie takiego czy innego tytułu jako film biblijny. I myślę, że nikt nie będzie miał najmniejszych problemów, aby powiedzieć, że Ewangelia według świętego Mateusza Pasoliniego, albo Jezus z Nazaretu Zeffirellego, albo Biblia Hastona, albo seria telewizyjna Biblia, emitowana także przez telewizję w Polsce, że to są filmy biblijne.
No ale czy według tych kryteriów na przykład Jezus z Montrealu jest filmem biblijnym?
I tu docieramy do drugiego kryterium uzupełniającego, mianowicie bezpośrednie pokazywanie postaci czy też wydarzeń biblijnych pozwala na ukazanie filmów, czy na stworzenie filmów, nazwijmy to historycznych, które są równocześnie filmami biblijnymi, czy też o tematyce biblijnej, bo na przykład Ben-Hur. Natomiast warto pamiętać, że zresztą nie tylko w filmach, ale także w kulturze, w książkach, w powieściach, dochodzi do przetransformowania bohaterów biblijnych, którzy nagle zaczynają stanowić część świata współczesnego. W ten sposób można by oglądać Jezusa z Montrealu, który nie opowiada przecież historii wprost Jezusa, bo to są dzieje grupy teatralnej, która przygotowuje spektakl pasyjny. I tu odnajdujemy zaczepienie o Ewangelię właściwie w kilku miejscach, na kilku poziomach. No bo jest i spektakl pasyjny, który wprost przywołuje historię Jezusa. Ale jest także główna postać, Daniela Colomba, który odgrywając rolę Jezusa w tym spektaklu, staje się rzeczywiście tytułowym Jezusem z Montrealu. No bo on się z tą postacią utożsamia tak daleko, że umiera. Umiera na krzyżu i w jakiś sposób, tak przynajmniej to twórca filmu Denis Arcand daje do zrozumienia, również zmartwychwstaje. Więc dochodzi do odejścia z jednej strony od materiału biblijnego czy też ewangelicznego, ale z drugiej strony do pokazania, że ten materiał wyjściowy staje się niezmiernie aktualny, on jest przeżywany na nowo, współcześnie przez ludzi nam bliskich. Jest wreszcie jeszcze jedna grupa. To są również filmy, które myślę można by nazwać filmami biblijnymi, w których nie ma ani biblijnych postaci, ani biblijnych imion, ani biblijnych wydarzeń, a mimo to Biblia, jej wydarzenia, czy opisane przez nią wydarzenia, przeżywane są przez bohaterów.
Skoro nie ma takich odwołań wprost, to znaczy, że to jest chyba tylko kwestia interpretacji, czy nazwiemy taki film biblijnym, czy nie.
No więc okazuje się, że nie zawsze kwestia interpretacji. Posłużę się przykładem radzieckiego filmu opowiadającego historię partyzantów z okresu II wojny światowej. Rzecz się dzieje na Białorusi. Jest rok 1942, zima. Natomiast umiejętność spojrzenia na wydarzenia, które się dokonują, porównana niejako z historią pasyjną Jezusa, opisaną przez Ewangelię, pozwala na nałożenie tych dwóch historii. Larisa Szepitko wskazuje mimo wszystko pewne podobieństwa, nadając imiona naszym bohaterom. Jeden z nich nazywa się Rybak. Dopuszcza się zdrady. Staje się w pewnym momencie już nie odważnym człowiekiem. Kreuje się na takiego silny, odważny, nieustraszony. No właściwie Piotr, który woła: Panie, mam tutaj dwa miecze, obronię Cię, oddam za Ciebie życie. W momencie krytycznym, gdy pojawiają się Niemcy, to on dokonuje zdrady. I potem właściwie nagle z tego Piotra mamy Judasza. I to Judasza takiego, który poddaje się bez przesłuchiwań. Judasza, który, gdy dochodzi do egzekucji jego przyjaciela, jego dowódcy, wtedy próbuje także odebrać sobie życie, wieszając się, ale nawet na to już nie ma odwagi, nie udaje mu się. A więc tu znowu autorka naprowadza nas. Pokazuje, że ta historia jest historią niejako z podwójnym dnem.
Jakie są relacje między filmem biblijnym a religijnym?
Może kogoś zszokuje, jeżeli powiem, że nie wszystkie filmy biblijne są religijnymi filmami. Dlatego, że jest sporo filmów biblijnych, które właściwie pozostają tylko i wyłącznie filmami kostiumowymi.
Historycznymi.
Pokazują jakichś bohaterów. Rzecz się odbywa w bardzo określonych miejscach, czy to będzie Jerozolima, czy to będzie Babilon, czy to będą miejsca znane z kart Biblii. Bohaterowie są znani z imienia i z nazwiska, można księgę Biblii otworzyć i przeczytać. Natomiast są filmami niereligijnymi. Z jakiego powodu? Biblia to nie jest księga opowiadająca jakąś historię. To jest księga, która opowiada historię spotkania, albo lepiej dialogu Boga i człowieka. Jeżeli ktoś zapomni o tym wymiarze i zacznie tworzyć filmy będące tylko rekonstrukcją historyczną, no to chyba odchodzimy od religijności. Takich niestety przykładów filmów biblijnych, ale niereligijnych jest dość sporo. Chociażby film Arka Noego, Johna Irvinga. Film, który opowiada jakąś przedziwną historię dramatyczną i potopu, i zemsty. Jest tam i trochę seksu, i trochę zabójstw, i krwi. Więc tych składników, które uatrakcyjniają, ale wiara w tym wszystkim jest właściwie nieobecna. Bywa, że religijność filmu nie musi być związana wprost z religijnością twórcy. Jednym z najlepszych, najgłębszych filmów biblijnych czy ewangelicznych jest Ewangelia według świętego Mateusza. Pasolini, autor tego filmu, był człowiekiem niewierzącym. On wprost mówił o swojej obcości, niechęci wobec Kościoła. Natomiast uznawał Ewangelię za coś bardzo ważnego z punktu widzenia kulturowego. Ta opowieść, pierwsza Ewangelia, Mateuszowa, zachwyciła go do tego stopnia, że stworzył dzieło w dużej mierze zgodne z Ewangelią i Ewangelii wierne.
Czy to znaczy, że film może stać się dla nas przeżyciem religijnym, tak jak dla starożytnych teatr antyczny był przeżyciem katarktycznym?
Jak najbardziej. Zresztą widzieliśmy to w ubiegłym roku, gdy na ekrany wchodziła Pasja. Właściwie pierwszy potężny film biblijny po wielu dziesięcioleciach wyświetlany w polskich kinach. I niektórzy tutaj byli zdziwieni, że można na ten film chodzić wielokrotnie, że można zastępować tym filmem rekolekcje parafialne. Tu podejrzewam zadziałały obrazy, przeżycie swoistego misterium, które chyba nie różni się niczym od przeżywania misteriów. Niech będzie Kalwaria Zebrzydowska, które są odprawiane. Nie jedzie się tylko, żeby obejrzeć, ale jedzie się tam, aby doświadczyć pewnej wspólnoty wiary. Wydaje mi się, że przykładami tego rodzaju filmów niekoniecznie będą wprost te filmy kostiumowe, ale właśnie te filmy, które można by jakoś równocześnie chyba nazwać filmami ukrytej religijności. Te, gdzie pod powierzchnią codzienności, pod pozorami rzeczy oczywistych, kryje się ofiara, kryje się głębia wiary, kryje się potrzeba duchowości człowieka. To nie muszą być w sumie filmy biblijne, ani wprost religijne, by coś takiego ukazać.
Czy wśród tych 100 filmów biblijnych, o których pisze ksiądz w swojej książce, są dzieła wybitne, które stanowią kamienie milowe w historii kina?
Takich filmów jest dość sporo. Tematyka biblijna nie była czymś tylko i wyłącznie marginalnym w historii kina. Pierwsze właściwie filmy, jakie się pojawiły, no to chociażby Braci Lumière, one miały w sobie nadzwyczajność tylko o tyle, o ile próbowały przenosić na ekran spektakle pasyjne. Oczywiście nie zawsze udawało się to realizować na żywo. Pierwszy, dość spektakularny film biblijny kręci Georges Méliès, znany z historii kina, zresztą tak samo jak i bracia Lumière. Film, który trwa zaledwie 35 sekund. Ktoś może powiedzieć, no reklamówka dzisiaj tyle trwa telewizyjna. Ukazujący jedną jedyną scenę, mianowicie Jezus, który chodzi po wodzie, ale film ważny z tego powodu, bo pokazuje zastosowanie triku. Poprzez podwójne naświetlenie taśmy filmowej ukazuje możliwość cudownego przedstawienia tej rzeczywistości niezwykłej, o której można było czytać i w jaki sposób dochodzi tutaj do przełomu, do wplecenia techniki w sposób opowiadania, pokazania, uwaga, oto efekty techniczne pozwalają na coś więcej. Z roku 1916 jest potężna produkcja Davida Griffitha, Nietolerancja. Film, który stanowi kamień milowy z bardzo wielu względów. Ze względu na to, że tam jest i paralelna narracja, że jest porównanie głównego bohatera, czy właściwie bohaterów, tam są 4 nowelki, ich losów, ich sytuacji, ich wydarzeń. Zupełnie nowoczesny montaż, jest ruchoma kamera. I to jest film, który stanowi dla historyków kina równocześnie kamień milowy, a jedną z nowel w tym filmie obecnych jest właśnie Spisek przeciwko Jezusowi. Takimi filmami znaczącymi dla historii kina były superprodukcje lat 20. kina przede wszystkim amerykańskiego, ale może tu warto przypomnieć, że dalszy postęp, to co się stało w latach późnych 40., 50. ubiegłego stulecia, czyli wprowadzenie nowoczesnego koloru, dźwięku stereofonicznego oraz technik szerokoekranowych. Pierwszym filmem, który te techniki zastosował, był właśnie film o tematyce biblijnej. I do dzisiaj właściwie tego rodzaju filmy jak Szata, jak Ben-Hur ogląda się również jako dzieła o charakterze monumentalnym. Kamieniami milowymi, filmami znaczącymi przynajmniej. Były także musicale, choćby znany w Polsce Jesus Christ Superstar.
Tematyka biblijna to dość trudne zadanie dla twórców, bo chyba nigdzie tak bardzo nie jest tak łatwo ześliznąć się w kicz, czy pobożnościową konfekcję, czy folklor religijny.
I niestety takich filmów niedobrych biblijnych jest dość sporo. Czasem niebezpieczeństwem jest próba opowiedzenia wszystkiego naraz. Nie wydaje mi się, by w jednym filmie można było opowiedzieć całą historię Jezusa, albo całą historię Starego Testamentu, albo wszystko o pierwszych chrześcijanach. Wydaje mi się, że znacznie uczciwsze i łatwiejsze do przeprowadzenia jest zatrzymanie się na jakimś jednym wydarzeniu. O ofierze mówi skądinąd bardzo piękny film, no znowu chyba nie do końca biblijny, Uczta Babet. Tam mamy do czynienia z jakimś samoofiarowaniem i to w wymiarze niezwykłym.
Zresztą sugeruje ksiądz, że kucharka może być figurą Jezusa?
Więcej, bardziej figurą Chrystusa. Utożsamia się, niekoniecznie całym życiem, bo być może czasem tylko jakimś słowem, wydarzeniem, swoją drogą. Taką figurą Chrystusa może być kucharka, a czemu nie? Taką figurą Chrystusa może być dowódca statku kosmicznego, który decyduje się oddać życie, by uratować całą ludzkość. Może być postać całkiem fikcyjna, a czemu by nie Hobbit, nie Frodo?
A myśli ksiądz, że przeciętny widz, który idzie na taki film jak Matrix, ma świadomość jego religijnych konotacji, czy tutaj skupienie na efektach specjalnych i atrakcyjnej historii nie przeważa jednak?
Niełatwo jest odnaleźć kulturowe, chrześcijańskie racje obecne w Matrixie dla kogoś, kto tej kultury nie zna. Mi jest trudno odnaleźć, czy dopatrywać się wszystkich motywów buddyjskich. Tego rodzaju film jak Matrix, mogący być filmem nieczytelnym dla kogoś stojącego z dala od chrześcijaństwa albo o swoim chrześcijaństwie nie bardzo pamiętającym. Staje się filmem wyrazistym, jeżeli sobie uświadomimy, kim są główni bohaterowie. Więc dla takiej uważniejszej lektury warto sięgać do tekstów źródłowych, warto odnajdywać te konotacje, które są obecne. Jeżeli się zna tę tradycję, w której poruszał się czy Kieślowski, czy bracia Wachowscy, czy wielu innych reżyserów, to ta kultura przeniknięta Ewangelią i chrześcijaństwem odgrywa fantastyczną rolę w rozumieniu, w odczytywaniu znaczenia.